cześć, Migo, cześć. Ale tu pusto. Cześć.
No, cześć.
Co tu się dzieje?
Nic, zasłony nie ma, firanki takie.
A co z meblami?
Nie mogę zabierać ze sobą ani do mnisie mieszkanie, ani zabierać do Indii. No to sprzedaję, no bo to są ładne rzeczy. To znaczy przeważnie pomiędzy koleżanki namawiam, żeby kupowali, ale one wszyscy mają swoje domy, albo małe, albo duże i mają meble, a ja mam specyficzne meble, bo to są z Indii. No to nie zawsze pasuje do wszystkich wystrój, nie? Bo ludzie w Polsce wolą takie nowoczesne, mi się wydaje.
Rozstajesz się bez żalu z tymi rzeczami?
Tak, bo to jest taki czas. Czas, ja się zwalniam, idę w innym etap życiu, idę komu światło, idę komu wolność. Tak, inny etap życia. Zrobić ci coś do picia? Może taką herbatę induską?
Czaj.
Zaraz.
Jesio jest taki grzeczny. Ty jedziesz do Indii.
Oczywiście, przecież to jest mój dziecko też. Ja nie zostawię ją. Ona jedzie i będzie tam. Będzie i teraz imbir, trochę kardamon. Wszystko musi być świeże i naturalne, niestuczne.
Ale to pachnie. Ten zapach kardamonu będzie mi się zawsze kojarzył z tobą.
Młodzież. Gdzieś tu jest młodzież.
I to do dzbanuszka.
Tak, i mogę też iść po świeże mięta. Zaraz przyjdę. Tu mam liść laurowy, rozmaryn, oregano, wszystko mam. Zostawiłem sobie tylko polską porcelanę, to jest sepelia. Zabieram ze sobą, żeby miałem polski tam. Jak tam z Indii przywiozłem tu, teraz będę polską tam. Większość życia jestem w Polsce. Mój tata kiedyś powiedział, jak wybuchł stan wojenny, a ludzie imigrowali tu, tam, wszędzie azyl polityczny brali, nie? To mój tata powiedział, pamiętajcie, macie tylko dwa domy do wyboru. Albo Polska, albo Indie. Bo zawsze będziecie u siebie.
To u siebie jest gdzie?
Właśnie to jest ten problem ludzi, które są bardzo długo w imigracji, że są zgubieni, bo ani nie należy do Indii, ani nie należy do Polski. Tam jestem obca, jak przyjeżdżam, bo słyszą w moim mowę, że mam inny akcent. Mimo, że mówię po hindi, mi się wydaje. A tu też mówię niby po polsku, ale ludzie wiedzą, że nie jestem tutajsza. Jesteśmy takie istotki, nie? Proszę.
Wiesz, co ja lubię z twojego mieszkania najbardziej?
Huśtawkę. Ale ja specjalnie to sprowadziłam, tą huśtawkę, bo ona była dla mnie synonim z takie życie rodzinne indyjskie. Bo zawsze w taki szanujący hinduski dom, to zawsze była taka huśtawka, bo ona była centralna część życia rodzinne.
I kto tam na niej siadał?
Zawsze babcia. A ja, skoro zostałam babcią, to sobie widziałam siebie siedząc tam. Bo mój syn bardzo chciał, żeby w końcu ja żyłam według swojej jakby potrzeby. A moje potrzeby były, żeby chciałam trochę wrócić do Indii. Chciałam pisać, chciałam czytać, chciałam taki być więcej na, powiedzmy, tak się nazywa, emeryturę, to nie, bo ja nie wyobrażam sobie, że nic nie robię i na pewno coś będę zawsze robiła. On chciał, żeby ja miałam tę wolność, żeby nie byłam uwiązana z obowiązkami, z prowadzeniem działalności. Dlatego on powiedział, mamo, ty jedź, ja to doglądać będę. A ponieważ ja cały czas gadałam, bo jest wiosna teraz w Polsce, i mi pięknie kwitną magnolie, piwonie, azalie. A ja do niego mówię, Mariusz, ja nie wiem, ile wiosen Pan Bóg mi da, ale powiedzmy, jak mi da 15, no to będę miała 15 razy oglądanie piękne piwonie i tak dalej. A on mówi, ale jesteś śmieszna, taka dramatyczna. A ja myślałem, ile ja od Pana Boga w walce lata, a nie wiedziałem, że niecałe 24 godziny, że mój syn umrze, nie? Się pogodziłam z tym, że nic nie jest na zawsze.
To nie jest łatwe.
No nie jest łatwe. Ja to bardzo wyraźnie zrozumiałam, jak mój syn odszedł. I wszystko musi być urodzić i umierać. I to jest normalny proces, nie? I trzeba z tym się pogodzić. Uważam się, akurat to był jego czas, taka była jego karma, on musiał odejść, ale myślę, że żył swoje życie dobrze w tej lata, co żył. I to czeka nas wszystkich, nie? Ten kolejność życia. I dlatego trzeba umieć każdy dzień dobrze żyć i z dobrymi wspomnieniami, nie?
Trochę ci nie wierzę, wiesz? Może dlatego, że jestem z innego kręgu kulturowego. Jak odchodzi dziecko, to człowiek nie chce się z tym godzić.
Oczywiście, bo to jest taki nasze lęki, przyzwyczajenie i tak dalej. Ten, który odszedł, i tak nie ma, tak? Nie ma tego kogoś, tak. Cierpią ci, które zostają. My będziemy się tęsknić. Nam będzie brakowało kontakt z tym człowiekiem. Zostaje nam piękne, różne wspomnienie i trzeba z tym się pożywić, tak? Smutek zawsze będzie, bo teraz nie możesz dotknąć, ale teraz jak straciłeś tego ktoś bliski, wybierasz pojedyncze, piękne wspomnienie. Tylko żyjesz z tym człowiekiem jak najbardziej, jak najbliżej, emocjonalne i duchowe. To jest wieczne wtedy.
To twoje wspomnienie takie, kiedy myślę syn, kiedy myślę Mariusz, kiedy myślę moje dziecko?
No przychodzi na myśl, że byłam szczęśliwą osobą, że dano mi, bo mogłam być bezdzietną. To był dla mnie cudowny, jak dla każdej matki swoje dziecko jest najcudowniejsze. No to był dla mnie cudowny i dano mi te 44 lata, tak? Żyłam i miałam. I on dla mnie był bardzo mi bliski, ważny, dbał o mnie. I oczywiście ten lęk jest, teraz nie będzie Mariusz, kto będzie o mnie dbał, tak? Właśnie o to chodzi. Pomyślmy, jak rodzice myślą. Nie będzie tego dziecko, jak my będziemy stary, kto będzie o nas troszczył, kto będzie około nas chodził. Syn mi wiele razy mówił, mamo, ty zawsze gadasz o to, albo wracasz mi uwagi o to i tak dalej, ale czy ty mi widzisz, mi, ja? I jego śmierć mi nauczył go widzieć taki, jak on jest. On, mój syn, jaki on wartościowy był dziecko, jaki on był ważnym osobą dla mnie, dla innych ludzi. Ja tego nie widziałam, bo ja albo jako mama krzyczałam na niego o coś, albo marudziłam o coś, albo wracałam uwagi o coś, ale nie widziałam piękno tego dusza. Człowiek tego widzi potem, jak już jest za późno. A może powinniśmy myśleć o tym, jak nasze dzieci żyją. To jest duża, duża nauka. I ja jestem w jakim sposobem tym smutku wdzięczna jemu, że on mi uczy tyle ważnych lekcji życiowych. Otwiera mi oko na wiele rzeczy, które patrzyłam inaczej, tak? Jedna dusza, druga dusza. Widzieć piękno tego człowieka, nie? Pierwsza reakcja była jak najbardziej ludzka i wpadłam w jakiś panika, histerię i tak dalej. Ale potem jak doszłam do porozumienia z tym faktem, że on nie żyje i najważniejsze dla mnie było w tym momencie, żeby jak najszybko jego duszę odślić do światła. Bo ja jestem wychowana w hinduski albo w Indie, inny mentalność. I teraz ja jestem spokojna jako matka, bo wiem, że mój syn jest bezpieczny. Bo ja wiem, że on jest Bogiem. On jest szczęśliwy i ja czuję, że jego dusza mi wspiera. Bo teraz wiele rzeczy, które ja byłam w sytuacji trochę jakby utknięta przez różne sprawy życiowe, trudności i to, i tamto, i interes, i biznes, i finanse, i kredyty, sredyty i takie rzeczy. A teraz wszystko tak wspaniałym sposobem się rozwiązuje. Wszystko ode mnie odhacza się. Pytasz mi, czy mi nie szkoda te rzeczy w domu i tak dalej. Tak, one służyły jakiś okres w moim życiu, jakiś moment.
40 lat.
Tak, 48 lat służyło. Ale teraz jestem, powiedzmy, wiekowo w ostatni etap, ostatni kwartał mojej życia, mam nadzieję, bo nie można powiedzieć, bo mój syn nagle dnia na dzień się umarł, tak? To ja myślę, że jeżeli dano mi, powiedzmy, jakieś tam więcej lata życia, to ja teraz zrozumiałem, że trzeba cieszyć, trzeba spotykać z ludźmi. Nic nie jest na późno. Nie mówimy, okej, spotkamy się za tydzień. Nie, nie, nie. Trzeba od razu się spotkać. Trzeba od razu się zobaczyć z znajomymi, z ludźmi. Trzeba cieszyć, trzeba jeść dobrze, jak masz ochotę. Trzeba podróżować, trzeba wszystkiego korzystać, ale z radością. A nawet jak jesteś sama, to czytaj, patrz na rzeczy, pomyśl o pozytywne rzeczy. Ciesz się, bo jutro może nie być. Jutro może nie być. Ja mam inny sposób wychowania i styczność. Inaczej podchodzimy do śmierci w ogóle. Z większym spokojem podchodzimy do śmierci, bo wiadomo, że my wszyscy wiemy, czy to jest zachód, czy wschód, że śmierć nastąpi. Tak? Każdy wie o tym, że to jest definitywne, na pewno. Tylko ja myślę, że w Azji, czy w wschodniej kulturze, człowiek jak się zaczyna być starszy, zaczyna spokojnie podchodzić do myśli śmierci.
Jak cię zapytałam, czy wymyśliłaś sobie siebie w Indiach, pobędziesz tam trochę, tak. Może zostaniesz na zawsze, nie wiadomo, ale masz jakiś plan?
Przez to, że życie, jak mówiłam wcześniej, jest kruche, to nic nie planuję, idę razem do flow.
Sama powiedziałaś, że nie umiesz nie pracować, chodzi mi o zajęcie.
Jeżeli nauczę i będę mogła jakąś ekipę skoptować, to będę robiła konkurencję dla Makłowicz.
A, czyli Anita gotuje, tak?
Nie, może nie gotuje, tylko Anita pokazuje Indie z zapleciu, szukuje różne dostęp do, jak rosną przyprawy, jak robimy miksturę, jak robimy, gotujemy w Indii. Taki naprawdę, nie restauracyjny, tylko jak tubylce tam. Będę pisała, głębiała w takiej wiedzy. Wiesz, pisała i robiła takie blogi. Może na YouTube, bo nie będę taka ambitna, nie? Taka.
Przyjechałaś do Polski 48 lat temu. Miałaś wtedy 18 lat. Więc tak naprawdę, gdzie jest ten twój świat? Bo przecież chyba bardziej znasz Polskę niż Indie.
Na pewno tu był mój dom, dorosły dom mój, ale no coś takiego jest. Tam, gdzie się urodzisz, to jest twoja ziemia jakby. I mimo, że ja na pewno jestem tutaj jakby dorosłe życie prowadzona w kulturze polskiej, mieszkam tutaj tyle lat i na pewno mój mentalność jest mocno dominowana z tutaj się kulturze, ale gdzieś głęboko serce zawsze byłam hinduską. Jak ląduje, na przykład jak samolot ląduje w Indiach i drzwi się otwiera i buch, taki gorący powietrze, i taki zapach jakiś specyficzny, India, ta ziemia, to ja czuję, że jestem u siebie, tak.
Sprzedajesz dom, wyprowadzasz się stąd. To była decyzja wasza wspólna.
Tak, ponieważ ja jak niby według wiek polski emerytalny jestem, powinien być na emeryturze. Przez 35 lat prowadzę niełatwy interes gastronomię. To nie było łatwo, ciężko było, trudno było. Ale lubiliśmy, bo mamy pasję, gotowanie, jedzenie, lubimy. Ja i mój syn, myśmy lubili dobre jedzenie. Też było, że ja bardzo chciałam, jak byłam młodsza, żeby ludzie znali moją kuchnię, bo ja byłam przekonana, że hinduska kuchnia jest super, nie? No i dobra. Dlatego nawet brałem to na siebie, że to jest mój jakby moja rola, żeby ludziom styczność z kuchnią. Wtedy ludzie tyle nie podróżowali i nie bywali w różnych zakątkach świata. Ja myślałam, że okej, to ja przy okazji też będę miała co dobrego jedzenie, bo kucharze będą i gotować będą, ale zarazem też ludzie poznali przeze mną na początek tą kuchnię, nie? Kiedyś byłam jedyna, nie? No to ja się cieszę, że miałam jakąś tam rolę w kulinarny świat Szczecina, nie?
Weszłam do miejsca, które ma swoją tradycyjną nazwę od wielu lat, choć zmieniło miejsce fizycznie. Co masz w karcie? Masz jakieś te dania z Bombaju?
Tak, oczywiście, wszystkie standardowe, klasyczne danie z Bombaju, plus dodaliśmy jedną stronę danie popularne z Budda, bo ja też zamknęłam parę restauracji, nie dałam rady tyle prowadzić lokale, to mamy te popularne danie.
Ale tutaj te zapachy. Pan długo pracuje tutaj?
Około 20 lat. Mhm. Większość osób tutaj, tak jak ja powiedziałem, już pracuje około 20 lat, ale większość osób, które tutaj też z nami są, to też pracują po około 10 lat wzwyż, więc tutaj naprawdę wszyscy ze sobą też jesteśmy długo, znamy się dobrze. No i mała rodzina, nie?
Wyobraża pan sobie, że znika ten Bombaj?
Nie wyobrażam sobie, nawet nie chciałbym o tym myśleć.
A pani Anita się bardzo o to martwi.
Dołożymy tutaj swoją cegiełkę, żeby jednak Bombaj dalej był dla Szczecinian.
Tu mamy takie tajskie elementy, bo to jest tutaj też taka tajska strefa, więc jest tajski słoń królewski, jest Budda. Jest Budda 3D, on robi takie największe wrażenie, bo jak się wodzi za nim wzrokiem, to tak jakby patrzy. Jak się przychodzi, jak patrzy, tak, bo nie jest wklęsły, to jest efekt tak zwany 3D, czyli jak się przesuwamy, to tak jakby Budda nie spuszcza.
A, faktycznie, obraca głowę, tak. Śledzi nas. Sama przeżyła teraz osobistą tragedię, ale to jest chyba też tragedia dla was, jako tej, no jak pan powiedział, rodziny Bombaju czy Buddy.
Tak, no wszyscy to, że tak powiem, przeżyliśmy. No wspominamy go tutaj, co innego nam zostało. Pan Mariusz był dobrym szefem przede wszystkim, bardzo łagodnym, ale takim, że wiedział też, jak trzeba kogoś, że tak powiem, potrząsnąć, ale też kiedy kogoś trzeba zbudować, podnieść na duchu, więc no współpraca tutaj była bardzo świetna.
Cały czas chodzisz do restauracji, cały czas doglądasz.
Ja przez te lata dałem setki ludzi pracy, setki przez te 35 lat. Ja w danym momencie, jak były 5 lokal, mieliśmy powyżej 80-85 osób, personel. Większość ludzi, kucharze, kelnerze, kierowniczka, oni wszyscy są powyżej 15 lat u mnie.
Czyli się nie wyzwalasz tak naprawdę.
No ale ja nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, bo ja wiem, że te ludzie są ze mną lojalne i żyte, no. Wiesz, oni czują taką stabilność, nie, jak jestem. Jest to duży problem, bo ja muszę im zapewnić miejsce pracy i oni się czują bezpiecznie, oni wiedzą, że nie zrobię im numer jakiś. No to nie wiem, co mam robić. To jest zawsze jest taki zestaw, nie? Mm-hmm. To jest ryż, to jest pieczywo, to jest kurczak chyba i to jest soczewice i jarzyny. Mm-hmm. Proszę, cię rysować.
A dzięki. A dlaczego ta soczewica? Bo wiesz co, u nas się mało chyba jest soczewicy.
A Hindusi jedzą codziennie soczewicę, bo soczewicę zapewnia im białko, bo przeważnie większość Hindusów nie są mięsożerne. Pogoda też jest gorąco, to różne rodzaje soczewice, fasole, grochy zapewniają białkę. Mhm. Restauracyjne danie muszą być te klasyczne, popularne danie, typu butter chicken, chicken tikka masala i tak dalej, itp., które się zrobiły słynne z Anglii, bo to są tworzone na zachód, dla zachodniaków. Ale moja rodzina czeka, że ja przyjeżdżam i ja mam im gotować codziennie, oni obiad mi dadzą hinduskie, bo mają służba w domu, kucharz jest, a wieczorem ja mam robić im zupę. Lubią krupnik, lubią żurek i mam im pierogi robić i mam im robić sałatki różne. Oni chcą polskie jedzenie. Teraz ja zamiast odpocząć w Indii, muszę zabrać swoją starą, tradycyjną polską książkę, bo będę im gotowała po polsku. Ale to mój siostry syn, to on tak gąbki, gąbki, nie gołąbki. Oni tak są przyzwyczajeni do polskiej kuchni. Poprosili mi jakaś szkoła, że przyjdą z dzieciakami do Bombaju. No i przyszły dziewięciolatki, takie 25 małe dzieci przyszły. Zrobiłam tacy wszystkie przyprawy indyjskie. Tłumaczyłam, jak Kolumbus jechał statkiem piękną do Indii, ale nie trafił do Indii, trafił do Stanów, nie i tak dalej, szukając przypraw. Ale czego przyprawy były ważne, bo nie były lodówki, a musieli peklować te mięso, żeby nie. I tam opowiadam i poczęstowałam dzieci herbaty, czaj i placki te indyjskie, nie, i krupki. No i oni tak, niektóre byli znudzeni, niektóre słuchali, ale ja powiedziałam, że będzie potem konkurs, że muszą słuchać, co ja im mówię, bo będzie konkurs oparty na to, co powiedziałam i będzie nagroda. No to zaczęli się interesować. Ale w którymś momencie taki jeden mały idzie do mnie i mówi, proszę pani, moja mama powiedziała, że tu są niedobre duchy, tu jest źle. Ja mówię, dlaczego? On mówi, że tu są różne inne bogowie, nie? Jaki bogowie? Tu nie ma. Ja mówię, ty wierzysz w Boga? On mówi, tak. A ile jest Bóg? Jeden. No to Hindusi też wierzą w jeden Bóg. Jest jeden Bóg. A to posągi, to są nauczycielami. Tak jak Jezus przyszedł na ziemię, tak samo przyszedł Budda na ziemię. I to nie są złe ludzi. Ale on się boi tego, bo stoi taki duża Budda, nie? Ja mówię, wiesz, co to znaczy Budda nawet? Budda znaczy tak, weź, otwieranie na taki mądrość, nie? Budda, enlightenment. A on patrzy, słucha, ale on mówi, ale on jest zły, a ja się boję go, nie? Na przykład Lakshmi to jest bogini od prosperitet, a tam Ganesh jest od pilnowania domu i tak dalej. To są tak jak polski katolizmus, święty Franciszek. Słuchał. Ale i tak moja mama powiedziała, że tu jest niedobrze.
Jak się zakończył konkurs?
Ja pytałam różne pytania, no i oczywiście cztery dzieciaki mieli po jeden prawdziwe odpowiedź, ale jeden miał po dwa, ale najlepsze było, że jak on wygrał, on dostał taki duży biały słon, nie, w prezencie. On taki dumny był, nie, taki inteligentny, bo ja mu mówię, że słon jest inteligencja, nie, taki wiedza. I on tak siemał tego słon i dzieci małe już zapomnieli o hinduskim, o mnie i o Bombaj. W ogóle to było już nieważne. Ważny był ten, co wygrał i pytali go, tak jak celebryt, on był celebrytką, czy możemy zdjęcie z tobą mieć. I oni wszyscy stali i robili selfie z tym. Jest jeden Bóg, tylko ponieważ kiedyś nie było samoloty i takie szybkie lądowanie z jeden kąt do drugi kąt świata i nie było internetu i nie można było googlować, to ludzi dane rejona. Na przykład w Indiach było hinduizmu, na sud było buddyzmu, czy u wschodnie Arabów było muzułmański, a dalej było katolicki, bo rzymski. Geograficzne uwarunkowane religie, ale każda religia mówiła to samo. Wszystkie nauczyciele mówili to samo. Ma być dobro na świecie. To jest coś do głębokiego myślenia, że życie jest takie krótkie i kruche, bardzo kruche. Nam się chce nowy Mercedes, czy nowy czegoś tam, że chcemy jakieś piękne kurtkę i to są rzeczy tylko zdobyte, tak? Zdobyte. Kiedy nie pielęgnujemy rzeczy, które są piękniejsze niż te najnowsze Gucci czy Diora, nie? My nie pilnujemy, że można wąchać róże, można patrzeć na piękny ptak, można patrzeć na, iść do lasu, wąchać las. Takie rzeczy, które są jakby Pan Bóg nam dał za darmo, nie? Piękno, piękno. A to tego się rozumie, jak widzi, że naprawdę życie jest kruche. To chcesz garściami tego natury, tego dobre, tego piękno, albo nawet przyjaźni z ludźmi, albo doświadczenie różne ciekawe. Trzeba doznać. Trzeba doznać. Że Anitka, ty weź, pożyj, naprawdę, żyj sobie. Nie martw się o ZUS-y, podatki, rachunki, prąd, gaz. Weź, żyj swoje życie.